Okej. Powiem o czymś takim. Zostaliśmy powołani do tego, by być sługami Boga. Nie zostaliśmy powołani do tego, by tylko uwierzyć i później już w wierze czekać, aż nastanie koniec. Dla niektórych by to bardzo długo zajęło. Ja nawróciłem się lat temu 20, mój Boże, 8 chyba, jakoś tak. Więc jeśli bym od momentu, kiedy się nawróciłem, miałbym czekać, aż Pan przyjdzie i wszystko się skończy, to powiem wam, co by się stało dzisiaj. Nie doczekałbym się. Jeszcze teraz on nie przyszedł. Samo czekanie nie jest tym, do czego jesteśmy powołani. Oczywiście oczekujemy na to, że Chrystus przyjdzie, ale w międzyczasie powinniśmy coś zrobić. Bóg powołał nas, abyśmy stali się Jego sługami, abyśmy uwierzyli i zaczęli Mu służyć. Początkiem służby Bogu zaczyna być to, kiedy robimy pewien porządek w swoim wnętrzu. Problem tkwi w tym, że często Ewangelia jest jakąś wartością dodaną do całego już wcześniej istniejącego bałaganu. I umieszczamy Ewangelię i treści chrześcijańskie w rzeczywistości, w której już istniały różne filozofie życia, różnego rodzaju kierunki, różnego rodzaju pomysły i cele, które posiadaliśmy. W momencie, kiedy spojrzymy na program Jezusa dotyczący naszego życia, to zauważymy, że to trochę gryzie się ze sobą. Dlatego, że Jezus powiedział, że jeśli ktoś chce iść za mną, a nie chce wyrzec się wszystkiego tego, co było wcześniej, nie jest mnie godzien. Podczas gdy często dzieje się tak, że Ewangelia jest dla nas wartością dodaną, a co więcej, nawet wartością, która ma nam pomóc w zrealizowaniu tych wcześniejszych zamiarów. Jeśli ktoś coś takiego robi, bardzo, bardzo mocno rozczaruje się Bogiem. Jeśli Bóg ma być sługą naszych cielesnych wyobrażeń i realizatorem naszych cielesnych projektów, to powiem, że chyba się nie wywiąże. Przynajmniej tak wygląda z jego słowa. Jeśli damy mu takie zadanie, on się go nie podejmie. Ale on daje nam inne zadanie. On mówi, jeśli wyrzekniesz się wszystkiego, co miałeś wcześniej przede mną, to wtedy zaczniemy budować razem rzeczywistość, która będzie o wiele bardziej fascynująca, cudowna, wspaniała niż wszystko to, co chciałeś osiągnąć beze mnie. I powiem o kilku takich rzeczach, które sprawiają, że nasze wcześniejsze systemy zaczynają gryźć się z prawdą Ewangelii, która pojawia się w nas. Każdy człowiek, czy tego chce, czy nie chce, ma podświadomie ukształtowany pewien wewnętrzny system dążenia do poczucia zadowolenia z samego siebie. To jest naturalne. Wolicie być zadowoleni czy niezadowoleni z siebie? Kiedy człowiek jest zadowolony? Kiedy mu wyjdzie? Kiedy mu się uda? Kiedy okaże się lepszy od innych? Kiedy wygra w rywalizacji, jakiejś konkurencji? Bardzo często to są sytuacje, które sprawiają, że czujemy się szczęśliwsi i to są typowe elementy dążenia do szczęścia w tym świecie. I to jest właśnie ten zły i chory system, którego często nie wyrzekamy się, a próbujemy go pogodzić z prawdą Ewangelii. Prawda Ewangelii jest taka, że nie mamy żadnego powodu do chluby, żadnego powodu do zadowolenia z siebie, mamy powody do pokuty. Taka jest prawda. Bez względu na to, jak bardzo człowiek, jak wiele osiągnął, nigdy nie doprowadza go to do celów, o które byłoby warto walczyć. Dlatego, że Biblia pokazuje, że człowiek bez Boga jest w stanie potępienia. Jesteśmy zgubieni. Jaką ma różnicę, czy idziemy do piekła mniej, czy bardziej zadowoleni? Myślę, że ci bardziej zadowoleni będą jeszcze bardziej rozczarowani. Więc prawda jest taka, że człowiek żyjący według własnych systemów, posłuszny samemu sobie i będąc panem własnego życia, zmierza ku totalnej katastrofie. I wszelka chluba z siebie samego jest czymś, co oddala nas od możliwości rzeczywistego spotkania Boga. Jezus mówi pewną przypowieść. Mówi o faryzeuszu i o celniku. Mówi o faryzeuszu, który był dumny ze swoich religijnych osiągnięć. Facet pościł. Udało mu się. Wytrzymał. Nie zeżarł tego Snickersa, mimo że go kusił, ale poczuł triumf nad swoją duszą. Poczuł, że jest kimś, bo mu się udało. Udało mu się złożyć dziesięciny, udało mu się pozałatwiać wiele różnych rzeczy, z powodu których był dumny i zadowolony. Poczucie zadowolenia i dążenie do tego zadowolenia w zasadzie było czymś, co umieściło go w bardzo niewłaściwym miejscu. Z drugiej strony był celnik, który jedyne co miał, to świadomość tego, że to, na co może liczyć i to, co jako jedyne może mu pomóc, to Boże miłosierdzie, i o nie prosił. Biblia mówi, że ten zadowolony człowiek był zupełnie nieświadom swego złego stanu, dlatego że żył według systemu, w którym polegał na samym sobie, podczas gdy ten celnik wiedział, że największą szansą dla niego w życiu jest doświadczenie Bożego miłosierdzia. Oczywiście możemy powiedzieć, no tak, ale to historia o ludziach, którzy nie znali Ewangelii, którzy nie doświadczyli usprawiedliwienia itd., itd. List do Laodycei. Tam jest napisane. Radzę ci, abyś się upamiętał. Mówisz bowiem, bogaty jestem, niczego nie potrzebuję itd., itd. To był człowiek zadowolony z samego siebie. Był wierzący, usłyszał Ewangelię. Prawdopodobnie wykładał powielokroć najróżniejszym ludziom, w jaki sposób mogą być zbawieni. Ale to, co Jezus zobaczył w tym człowieku, to zobaczył, że on realizuje program dążenia do zadowolenia w zupełnie starym, cielesnym stylu. Zdarza się, że dla niejednej osoby podstawą do poczucia bezpieczeństwa jest to, że ma wystarczająco dużo na koncie. Podstawą do poczucia szczęścia jest to, że się mieszka w cudownym miejscu, w cudownym domu itd., itd. Im bardziej człowiek czerpie swoje poczucie satysfakcji z rzeczy zewnętrznych, tym bardziej oddala się od tego, kim Bóg by chciał go uczynić. W zasadzie często ludzie nawet nie rozumieją, że Bóg oddala od nich te wszystkie powody do ludzkiego zadowolenia z powodu troski o ich duszę, aby mogli zwrócić się do Niego i aby mogli doświadczyć tego, czym jest prawda Ewangelii, a później tamte rzeczy mogą nie stanowić problemu. Apostoł Paweł mówi, umiem wszystko, umiem żyć w bogactwie i bogactwo nie było w stanie go zepsuć. I umiem żyć w biedzie i bieda nie była w stanie go zniechęcić. Dlatego, że dla niego najważniejszy był Chrystus. I teraz chciałbym zwrócić uwagę na pewną rzecz. Wielu wierzących ludzi zaczyna tworzyć pewnego rodzaju wewnętrzne systemy, wewnętrzne filozofie, oparte o prawo sprawiedliwości. Chcemy być lepsi niż inni. Chcemy mieć więcej dokonań niż inni. Od czasu do czasu nieraz mi się to zdarzało, że kiedy wprowadzałem ludzi w temat uzdrowienia, nagle czułem się tak, jakbym wdepnął w sam środek krowiego placka pośród przechadzki przez pachnącą łąkę. Nagle okazuje się, że ktoś, kogo wprowadzam, ktoś, komu tłumaczę, w jaki sposób może się skutecznie modlić o uzdrowienia, i pierwszy raz takiej osobie to wychodzi, nagle ta osoba patrzy z dumą, poczuciem wyższości, niemalże pogardą. To mi się udało. I ta osoba już nawet nie widzi tego. Ten jeden sukces jest w świadomości tej osoby jest czymś, co stawia ją wyżej ponad niezliczoną ilością uzdrowień, które mają miejsce pod moimi rękoma. Ja tak jak patrzę na kogoś takiego, myślę sobie, jedno pozytywne wydarzenie starczyło, by z tej osoby wylazła pycha, duma, poczucie wyższości, konkurencja, wszystkie najgorsze przywary ludzkiej natury, które nie powinny pojawiać się w chrześcijańskiej służbie. I wiecie, to jest żałosne, ale tak się dzieje. Od czasu do czasu widzę, gdy człowiek przejawia swoją własną naturę zupełnie w ten sposób, pokazując, że nie rozumie istoty Ewangelii. Dzisiaj usłyszałem jeden z bardzo ciekawych wykładów Andrew Womacka, który powiedział ciekawą rzecz. Przytoczę to, nie żebym rzeczy tej nie wiedział, ale myślę, że jest na tyle obrazowa, że daje nam szansę w jakiś sposób zapamiętać, do jakiej rzeczywistości jesteśmy powołani. W Starym Testamencie kapłani składali w ofierze baranki za grzechy ludzi, którzy je przyprowadzali. I Biblia pokazuje coś bardzo ciekawego, że wszyscy ci ludzie, którzy przyprowadzali baranki, byli grzesznikami, prawda? Byli winni, dlatego przyprowadzali baranki, by zostały złożone w ofierze z powodu ich grzechów. I zadaniem kapłana było nie ocenianie, czy grzesznik, który prowadził baranka, jest wystarczająco skruszony, wystarczająco zdeterminowany, czy ma wystarczająco dużo przemyśleń dotyczących swoich grzechów. Biblia mówi, że to, na czym skoncentrował się kapłan, to koncentrował się na baranku, bo baranek musiał być bez skazy, bo Bóg przyjął tylko baranka bez skazy. Nie miało znaczenia, w jakim stanie jest grzesznik, który przynosi baranka. Znaczenie miało to, w jakim stanie jest baranek. I Biblia mówiła, że nie złożysz w ofierze żadnego baranka, który jest ślepy, zdeformowany, który ma jakąkolwiek wadę. Musi być to nieskazitelny. Biblia mówi, że naszym barankiem, naszym odkupicielem jest Jezus Chrystus. Czysty, święty, nieskazitelny. Kiedy Bóg przyjął ofiarę z powodu naszych grzechów, patrzył na Jezusa, nie patrzył na ciebie. To krew Jezusa, doskonała krew Jezusa przykrywa ciebie, a nie krew Jezusa staje się wystarczająco doskonała z powodu twoich motywacji, z powodu twoich sposobów przyjmowania owej krwi, z powodu swoich religijnych zabiegów. Wiecie, tu jest istota rzeczy. Apostoł Paweł mówi, biada mi, jeśli bym chlubił się z czegokolwiek innego, jak z Pana mojego Jezusa Chrystusa. Dlaczego? Dlatego, że każdy ludzki powód do dumy, niezależnie czy wywodzący się z okresu naszego chrześcijaństwa, czy z okresu naszego pogaństwa, to każdy ludzki powód do dumy jest niewystarczający, by w ten sposób, w jakiś, jakkolwiek zyskać Bożą przychylność. Ale jedynym, co nam tą Bożą przychylność zapewnia, to doskonała śmierć Chrystusa, doskonały baranek, który został złożony za ciebie i za mnie. Co się dzieje? Albo skoncentrujemy się na Chrystusie i Jego ofierze, tak jak jest napisane. Mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, lecz dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Ci, którzy giną, to ci, którzy nie są skoncentrowani na tym, co się wydarzyło na krzyżu. A czego doświadczają ci, którzy są skoncentrowani na ofierze Chrystusa? Doświadczają mocy Bożej obecnej w ich życiu. I Biblia pokazuje, że jedną z największych rzeczy, których człowiek musi się nauczyć, jedną z największych dokonań twojej duszy, dokonań twojego serca, musi stać się uwolnienie od ludzkich systemów, ludzkich filozofii, od rywalizacji, od konkurencji, od poszukiwania powodów do chluby. Ale to, co musi stać się dla nas najważniejszą rzeczą, to bycie w takiej bliskości z doskonałym barankiem, by wszędzie, gdziekolwiek Bóg popatrzy w naszą stronę, widział baranka, widział jego krew, widział to, jakim jest On, I to jest to, co przyciąga do naszego życia Bożą przychylność, Bożą moc, Bożą łaskę, Bożą troskę. W momencie, kiedy człowiek stawia w centrum siebie, to wcześniej czy później zaczyna oceniać siebie w kontekście innych. I słowa owego faryzeusza są bardzo pasujące tutaj. Boże, dziękuję Ci za to, że nie jestem jak inni ludzie. Panie, jestem taki fajny. Wiem o tym i Ty o tym wiesz. Nie jestem jak ci grzesznicy, jak ci cudzołożnicy, celnicy, złodzieje. Ja jestem naprawdę fajny. Kiedy wierzący człowiek dochodzi do takiego miejsca, kiedy dochodzi do miejsca, w którym jest zadowolony sam z siebie, nie zdaje sobie sprawy z tego, że jest właśnie miło łechtany przez samego szatana. Właśnie nasza dusza poddała się pieszczotą ze strony samego piekła. Biblia pokazuje, że Chrystus jest jedynym powodem do naszej chluby. Dla mnie w ogóle jest to takie ciekawe, kiedy widzę od czasu do czasu ludzi, którzy próbują uduchawiać swoje frustracje, którzy wypowiadają proroctwa pełne sądu w stosunku do najróżniejszych ludzi. Pamiętam, jak w początku lat 90. ktoś przyniósł mi w ogóle przesłane, przemycone jeszcze za komuny proroctwa jednego z bardzo głośnych ludzi dotyczące tego, co dziać się będzie na świecie. Sądy straszliwe nad Ameryką. Człowiek chyba w latach 70. to prorokował. I zostało tam w tych jego proroctwach zapisane, że nigdy już w Stanach nie powstanie ani jedna telewizja chrześcijańska, ani jedne radio chrześcijańskie, a rząd wykończy kościoły podatkami. Ja czytałem te proroctwa na początku lat 90., więc wiedziałem, że od momentu, kiedy zostały one wygłoszone, tak naprawdę dopiero zaczęło powstawać dużo stacji radiowych i telewizyjnych chrześcijańskich w Stanach, a sytuacja, jeśli chodzi o podatki, w żaden sposób nie poszła w tą stronę, jak to było tam prorokowane. Pośród owych proroctw były stwierdzenia w stylu zobaczycie, to się wydarzy na przestrzeni najbliższych 2 lat. Podczas kiedy ja to czytałem 20 czy 30 lat po tym, jak zostało wygłoszone, i tak sobie myślałem, co w tym człowieku musiało się dziać, że zaczął wygłaszać tego typu historie i jeszcze uważał, że to Duch Święty. Moim zdaniem bardzo często ludzie, którzy są owładnięci poszukiwaniem własnego poczucia wartości, zaczynają chodzić w porównywaniu się i osądzaniu wszystkiego. I kiedy człowiek dojdzie do takiego miejsca, w którym jego poczucie osądzania wszystkiego wydaje się być karcącym, napominającym głosem Bożym, to dochodzi do takiej formy obłędu, że wręcz uważa to za proroctwa. Niestety, ale dzisiaj też słyszę od czasu do czasu takich ludzi, którzy wszystkich by tam najróżniejszymi sądami chcieli uderzyć, prorokując to w imieniu Boga. Bardzo, bardzo jest to żenujące. I myślę sobie, gdyby ci ludzie poznali prawdę Ewangelii, nigdy by nawet przez myśl im nie przeszło, że Duch Święty mógłby coś takiego powiedzieć. Gdyby ci ludzie zrozumieli, że są wolni nie dzięki własnej sprawiedliwości, nie dzięki własnym dokonaniom, nie dzięki jakimkolwiek powodom do chluby, ale dzięki krwi baranka, to patrząc na innych, mogliby im tylko życzyć poznania tej samej prawdy. Podczas gdy to, co dzieje się często w życiu wierzącego człowieka, to problem zabiegania o poczucie bezpieczeństwa w oparciu o własną sprawiedliwość. Ktokolwiek to robi, szybko zacznie w wrogi sposób postrzegać wszystkich dookoła. Dlatego, że ten rodzaj zabiegania o poczucie bezpieczeństwa wiąże się z poczuciem konkurencji, rywalizacji, z porównywaniem i innymi tym podobnymi historiami, podczas gdy my zostaliśmy powołani do tego, by być zjednoczeni wokół Chrystusa jako tego, który jest równie pełen łaski w stosunku do każdego z nas, niezależnie od tego, jak wiele tej łaski poznaliśmy. Jeśli to się nie dzieje, jeśli człowiek nie dorasta, nie chwyta tego poznania, to staje się samotną wyspą sprawiedliwości. Co wtedy? Wtedy okazuje się, że każda osoba, jeśli wydaje ci się, że jest lepsza od ciebie, łamca jeden, oszust, udaje, hipokryta, jeśli ewidentnie wydaje ci się gorsze od ciebie, to nie zadaje się z byle kim. Tak wyglądają te mechanizmy. Jedną z najgorszych rzeczy, które człowiek może zrobić w swojej głowie, w swoim sercu, to podjąć próbę tworzenia mikstury ze swoich starych systemów, z zupełnie takiego pogańskiego funkcjonowania w świecie, mieszając to z prawdą Ewangelii. Okazuje się, że później krew Chrystusa odnosi się do ciebie, ale do tamtych to już nie. Nie, nie, nie. Tamci to już masakra. Żyją w świadomym grzechu, robią to czy tamto. Wiecie, ja nie chcę powiedzieć przez to, że ludzie się nie mylą. Problem polega na tym, że wielu ludzi się myli. Ale nikt z nas nie jest odpowiedzialny za to, by żyć cudzym życiem. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za to, by nauczyć się żyć prawdą Ewangelii tak mocno i tak głęboko, by przemieniła ona nas do tego stopnia, że zaczniemy wywierać pozytywny wpływ na świat. I prawda Ewangelii jest bardzo prosta. Jesteśmy kochani przez Boga, jesteśmy chciani przez Niego, a nasze poczucie wartości powinno być w Chrystusie. Jeśli twoje poczucie wartości znajduje się w poczuciu twojej nieskazitelności moralnej, w twoim portfelu, w twojej pozycji, czy w czymkolwiek innym, to znaczy, że nie uznałeś Chrystusa za godnego, by był podstawą twojego poczucia bezpieczeństwa i twojego poczucia sprawiedliwości. Na tym polega problem. Chrześcijanin to ktoś, kto musi wyrzec się wszystkiego. I w pierwszej kolejności dotyczy to różnych sposobów, za pomocą których radzimy sobie ze swoim wnętrzem. Wiecie, nie raz zdarza się, że facet, któremu zdarzy się zrobić dobry interes i zarobi w jeden miesiąc tyle, co w pół roku, ma poczucie bezpieczeństwa, poczucie zadowolenia. W pewnym sensie jest to bluźniercze. Kobieta wychodząca prosto od najlepszej kosmetyczki może też czuć się lepiej niż zwykle. Jeśli tylko jest to coś, co traktujemy jako ulotne poczucie wynikające z sytuacji, myślę, że nie ma czym się martwić. Ale w momencie, kiedy naprawdę zaczynamy dopuszczać do tego, żeby tak zewnętrzne rzeczy robiły na nas większe wrażenie niż ta prawda, że Boży Syn oddał za nas swoje życie, to jesteśmy bałwochwalcami. To ta kosmetyczka to więcej dla ciebie niż złoty cielec dla tych Żydów na pustyni. To ta wypłata dla ciebie to więcej niż złoty posąg króla Nabuchodonozora dla jego poddanych. I na tym polega problem. Póki człowiek nie wejrzy w głąb siebie, póki nie zdecyduje się złamać pewnych systemów, dotąd też nie nauczy się żyć w prawdziwej wdzięczności Bogu, w prawdziwej miłości względem Boga i w prawdziwej radości wynikającej z tego, że Bóg zrobił dla nas coś, czego my nigdy nie bylibyśmy w stanie dla siebie zrobić. Wiecie, podejrzewam, że w moim życiu wydarzy się wiele różnych zewnętrznych sukcesów. Podejrzewam, że nieraz będzie głośno na mój temat. Co kilka lat tak się robi, że robię się hitem, że tak powiem. Co kilka lat okazuje się, że powiedziałem jakiś wykład, który obiegł cały świat dookoła i wszyscy nagle sobie przypominają o tym, że istnieje i chcą mnie zapraszać, co kilka lat może wydaję jakąś książkę, może zrobię jakiś film, który wydarzy się hitem. Może będę zyskiwał na popularności, a być może znowu przypomną sobie o mnie łowcy herezji i postanowią tworzyć najróżniejsze dziwne publikacje na mój temat. Być może znowu ktoś puści jakieś kłamliwe plotki. Takie rzeczy się zdarzają, dlatego że żyjemy w tym świecie. Rzeczy zewnętrzne są rzeczami tylko zewnętrznymi. Musiałbym być naprawdę niesamowicie biedny w swoim wnętrzu i bardzo głupi, aby myśleć, że rzeczy zewnętrzne świadczą o tym, jakim jestem w środku. Rzeczy zewnętrzne świadczą tylko o tym, jakie żywioły znajdują się w tymże świecie. I są ludzie, którzy są szczęśliwi, kiedy świeci słońce i są bardzo, bardzo nieszczęśliwi i gotowi do samobójstwa, kiedy pada deszcz. Jeśli rzeczy zewnętrzne mogą ciebie tak rozwalać, to znaczy, że w środku nigdy nie połączyłeś się w pełni, w taki sposób, jak powinniśmy to zrobić, ze światem, do którego Bóg nas wzywa. Wiecie, czasami mój syn namawia mnie do pójścia na wybory. Zwykle wtedy, kiedy są wybory. Ale to, co mam mu do powiedzenia wtedy, to to, że ja już dobrze wybrałem. Ja już dobrze zagłosowałem. Mam króla. I w jego królestwie wszystko układa się cudownie i zawsze realizuje program, który przedstawił. Zawsze wywiązuje się ze swoich obietnic i nigdy się z tego nie wycofuje. I nie chciałbym sobie zastępować swojego króla kimś mniejszym i bardziej zawodnym. Ale to jest naprawdę pewną podstawą do duchowego życia. Czy u Twojego Chrystusa jest wszystko dobrze? Okej. A jeśli u Ciebie jest wszystko źle, to co to znaczy? Że chyba nie chodzicie tymi samymi drogami, prawda? Jeśli odskakujemy od Chrystusa po to, żeby zacząć zadowalać swoje poczucie komfortu, swoje poczucie wartości, znaczenia, sukcesów w jakiś inny sposób, to tak naprawdę krzywdzimy siebie samych, a bardzo często też krzywdzimy innych przy okazji. Bo kiedy strasznie ci zależy, żeby pokazać swoją sprawiedliwość, to musisz to w końcu zrobić na jakimś tle, musisz mieć jakiś kontrast, musisz udowodnić, że inni nie są tacy sprawiedliwi jak ty. Jeśli strasznie ci zależy na tym, by udowodnić swoją duchowość, to musisz udowodnić, że inni tacy duchowi jak ty nie są. Jeśli chcesz udowodnić swoje poznanie, to możesz to zrobić na dwa sposoby. Możesz udowodnić, jak wszyscy są głupi i mają niewielkie poznanie. Niestety wielu jest takich kaznodziei. Ich styl polega na tym, aby pokazać ludziom, że nic nie wiedzą i nic nie rozumieją. Ale są też kaznodzieje, którzy mają zupełnie inny styl. Którzy robią to w taki sposób. To, co do ciebie należy, wygląda tak i tak. To jest twoje, nawet jeśli o tym nie wiedziałeś. Jak wolelibyście poznawać prawdę? Poprzez ciągłe dowiadywanie się od kogoś, że jesteście głupi i nic nie wiecie? Czy poprzez to, że ktoś pomaga wam rozpakować prezent, który Bóg już wam dał i który już jest wasz, nawet jeśli w pełni nie rozumiecie instrukcji obsługi? Jest różnica, prawda? Ale to, jaki styl ktoś przyjmuje, jest wynikiem tego, co wydarzyło się w jego wnętrzu wcześniej. Jest wynikiem tego, czy dana osoba naprawdę uznała, że jedynym powodem do chwały w jej życiu, jedynym powodem do dumy, jedynym powodem do zadowolenia, najwyższym powodem do radości jest to, że pojawił się w twoim życiu doskonały baranek, który postanowił wejść w twoją pozycję, wziąć na siebie cały twój grzech i w ten sposób ciebie uwolnić.
możesz skupić się na doskonałości baranka albo poszukiwać w nieskończoność swojej doskonałości ludzkimi sposobami. To jest różnica między życiem po chrześcijańsku, a życiem, które nie podoba się Bogu, pomimo tego, że poznaliśmy Ewangelię. Pamiętam, jak przed ponad 20 laty wielokrotnie zdarzało mi się słyszeć kaznodziei, którzy mówili: Jezus za ciebie oddał życie i ty teraz musisz. Czyli Jezus zrobił to dla ciebie i dlatego, że Jezus w doskonały sposób ciebie oczyścił, to ty teraz musisz. Ty teraz musisz żyć najdoskonalszym życiem, musisz skoncentrować się na tym, by być lepszym od innych, na tym, by dołożyć wszelkich starań, wszelkich wysiłków, by nikt nie mógł ci niczego zarzucić. Wiecie, to nie tędy droga. Albo czerpiemy z życia, które przyniósł nam Chrystus, albo z tego powodu, że Chrystus dał się za nas ukrzyżować, próbujemy Mu dorównać i być tacy jak On. Kto chciałby wejść w taką pozycję, żeby dorównać Chrystusowi? Ja nie zamierzam. Dziękuję Mu za to, że On to dla mnie zrobił i dziękuję za to, że Jego życie dlatego może przepłynąć na mnie i mnie wypełnić. Mogę żyć Jego życiem, a nie udawać podobne życie do Jego życia. Jest różnica. Kiedy próbujesz dopiąć czegoś sam o własnych siłach, jesteś konkurentem dla sprawiedliwości Chrystusa. Jak myślicie, czy ktoś wygra tą konkurencję? Możemy całe życie uprawiać coś bardzo błędnego i nigdy nie przybliżymy się do wypełnienia takiego celu. Ale naszym zadaniem jest żyć Jego sprawiedliwością, być wolnym dzięki temu, że On nas uwolnił, być doskonałym z powodu Jego doskonałości, a nie z powodu własnych osiągnięć, własnej dumy czy własnej satysfakcji. Czy ja mówię z sensem i czy rozumiecie, co chcę powiedzieć? Przez długie lata oglądałem wierzących ludzi rywalizujących ze sobą, oglądałem ludzi żyjących w konkurencji, zawiści, porównujących się. Nie do tego jesteśmy powołani. Jesteśmy powołani do tego, by wiedzieć, że mamy jednego baranka. Że albo dla każdego z nas on jest największym skarbem, albo każdy z nas z osobna będzie gardził tym, co On dla nas zrobił i będziemy próbowali tworzyć własne skarby. Dla mnie tym największym skarbem jest Chrystus. Dla mnie tym największym skarbem jest Jego ofiara. I dlatego nie chciałbym nigdy znaleźć się w takiej pozycji, by robić coś z rywalizacji, z konkurencji, by pokazać, że jestem lepszy albo że przynajmniej nie jestem gorszy. To są złe motywy. Ale często wierzącym ludziom coś takiego się przytrafia. Kolejna myśl, o którą chciałbym się podzielić, jest czymś bardzo istotnym, dlatego że póki człowiek nie upora się ze swoim, z podstawą do poczucia sprawiedliwości, do poczucia godności, poczucia prawa do Bożej troski, dotąd ciężko będzie nam wierzyć w to, że takie rzeczy będą w naszym życiu się spełniały, bo podświadomie będziemy próbowali ciągle na to zasłużyć. I kiedy będziesz próbował na to zasłużyć, to wiesz, co się okaże? Nigdy ci się nie uda. A nawet jeśli dojdziesz do takiego miejsca, w którym udowodnisz sobie, że już zasłużyłeś na Boże działanie, to okaże się, że dla Boga w żaden sposób nie jest to podstawą do tego, żeby zacząć działać, a wręcz przeciwnie, jest to podstawą, by nie działać, dlatego że działając w twoim życiu w oparciu o twoje zasługi, mógłby ciebie utwierdzić w fałszywym przekonaniu, które mógłbyś jeszcze bardziej przekazywać innym i jeszcze bardziej podejmować zabiegi, by w ten sposób to osiągnąć. Więc nie jest to dobry sposób na szukanie Bożego działania, ale podstawą do tego, by doświadczyć Bożego działania, jest uznanie, że Chrystus zrobił wszystko, co było potrzebne, aby Boża łaska, aby Boża dobroć, Boża miłość, Boże zaopatrzenie i wszystko to, co jest nam potrzebne, zostało na nas wylane w pełni. Bóg decyduje się oddać nam coś po miliony razy większego niż Jego zaopatrzenie, niż Jego troskę w postaci drobnych rzeczy, których potrzebujemy w tym świecie. Jeśli Bóg decyduje się nam oddać swojego Syna, to czymże w porównaniu z tym są o wiele mniejsze rzeczy niż On? Czym jest wyplątywanie nas z naszych kłopotów, z naszych chorób, problemów, z najróżniejszych rzeczy, które uwikłaliśmy się w tym świecie? Jeżeli Bóg nam daje coś tak potężnego, to nie powinniśmy myśleć, że mniejsze rzeczy muszą zostać nam dane za dodatkową cenę. Prawda? Tak mówi słowo, że ten, który ofiarował nam swojego Syna, jakże nie miałby wraz z Nim darować nam wszystkiego, więc możemy przyjąć to jako pewną prawdę i możemy też zacząć zastanawiać się, w jaki sposób możemy odbierać to wszystko, co zostało obiecane. Biblia mówi, że wiara jest tym podstawowym elementem. Albo wierzysz w to, że Bóg kocha ciebie tak bardzo, że troszczy się o ciebie tak bardzo, że warto się jest na tym skoncentrować i nie myśleć o niczym innym, albo podejmiesz próby zasługiwania na to lub poszukiwania tego inaczej. Rozumiecie, co chcę powiedzieć? Więc jeśli Bóg obiecał i oczekuje wiary, to my mamy prawo do tego, by zacząć wierzyć, by zacząć oczekiwać, by otwierać się na akty Jego łaski. I bywa, że dla niejednej wierzącej osoby trudno jest to zrobić, trudno jest po to sięgnąć. Ale nieraz dzieje się podczas spotkań modlitewnych coś takiego, że ktoś nakłada na ciebie ręce, ty męczysz się z jakimś problemem od dłuższego czasu i w jednym momencie ten problem jest rozwiązywany. Teraz kwestia, czy to jest tajemnica tak cudownych rąk, które leczą? Czy to jest tajemnica jakichś innych przedsięwzięć? Nie. Po prostu zdecydowaliśmy wspólnie zaktywizować swoją wiarę po to, by przyjąć to, co Bóg ma dla nas. Jeśli byśmy uczyli się, jak to robić na tysiące innych sposobów, niezależnie od tego, czy się ktoś o nas pomodli, czy się nie pomodli, to okazałoby się, że znajdujemy nowe sposoby i nowe kanały na to, by doświadczać Bożej łaski w naszym życiu. Bóg niektóre swoje obietnice w pewien sposób warunkuje. Powiem o czymś, co powinno być tematem dociekań każdego dziecka Bożego, bo wiemy, że Bóg obiecał nam swoją obecność, cudowne rzeczy, które będą się działy w naszym życiu i też zobowiązał nas do tego, byśmy głosili Ewangelię, byśmy przekazywali ją innym. Więc możemy sobie pomyśleć, no dobra, jakby się w moim życiu działy takie cuda, że tam przynajmniej w każdy wtorek by jeden został uzdrowiony z raka pod moimi rękoma, to ja chętnie pójdę i będę głosił Ewangelię. Ale kiedy spojrzymy na słowo, Jezus powiedział, idźcie, a ja będę z wami. Czyli Jezus powiedział, podejmijcie działania w wierze, a ja się włączę. Idźcie i głoście, a takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzą. Więc kiedy zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób mogłyby objawiać się w naszym życiu znaki i cuda, dary Ducha Świętego, nadprzyrodzona Boża obecność, to podstawowym warunkiem Boga jest to, abyśmy znaleźli się w miejscu, w którym On postanowił w taki sposób się objawiać. W miejscu, w którym człowiek zaczyna dzielić się Ewangelią z innymi, w miejscu, w którym człowiek zaczyna modlić się o innych, pojawia się Bóg. Kiedyś Andrew Pierce, kiedy był tutaj, powiedział coś, co mówił już w wielu, wielu innych miejscach. Uzdrowienia są proste. Od momentu, kiedy człowiek zrozumie, że nie ma z nimi nic wspólnego. Jeżeli zaczynasz wierzyć, że twoim zadaniem jest głosić i modlić się o ludzi, a zadaniem Boga uzdrawiać i działać, wtedy wszystko zaczyna być proste. Ale jeśli nigdy nie odważysz się zrobić swojej części, wtedy dlaczego mielibyśmy oczekiwać, że Bóg zrobi swoją część? Bóg oczekuje naszego działania w wierze. To jest jego podstawowy warunek dotyczący tego, byśmy mogli oglądać, jak porusza się w naszym życiu. Często osoba, która zastanawia się, jak ja mam głosić Ewangelię swoim znajomym, wymyślamy sobie tysiące sposobów, a diabeł nam w tym pomaga, żebyśmy wiedzieli, jak nam to nie wyjdzie. No to co? Pójdę, zaczepię go jak jakiś świadek Jehowy czy coś takiego i będę mu się narzucał ze swoją wizją świata. To raz, że nikt nie lubi być atakowany. Dwa, że ja się z tym będę czuł niezręcznie czy czuła niezręcznie. Zawsze jest to coś, co budzi w nas jakiś opór, kiedy myślimy o tym, że powinniśmy w końcu zacząć głosić Ewangelię. Myślimy sobie tylko jak, później przychodzi nam jakiś niewłaściwy sposób i później go odrzucamy i odkładamy to na nie wiadomo jak daleko. Ale powiem wam o czymś bardzo prostym. Podstawowym sposobem nawiązywania takich kontaktów, które mogły prowadzić do nawrócenia ludzi, zawsze było zadanie im prostego pytania. A co ty myślisz na temat tych wszystkich spraw? A co ty myślisz, czy to wszystko naprawdę się wydarzyło? Co ty myślisz, czy ta Biblia to prawda? Myślisz, że chrześcijaństwo może mieć sens? Dajcie ludziom powiedzieć. Niech powiedzą ci, co myślą. A wtedy możesz zadać kolejne pytanie. No dobra, no wiesz, powiedziałeś to wszystko na temat wszystkich syfów, które miały miejsce w historii Kościoła katolickiego, o świętej inkwizycji, o morderstwach, o tym, tamtym i tak dalej. Ale pomyśl. Bo mi się wydaje, że zanim pojawił się katolicyzm, no to wcześniej była Biblia, pierwsi chrześcijanie, którzy kompletnie do tego nie byli podobni, może byłoby warto sprawdzić, w co oni wierzyli. Bo trudno by było rozumieć chrześcijaństwo przez wzgląd na jakieś jedno wyznanie, które tak haniebnie zasłynęło w historii. No może i tak, ale kto tamte Pismo Święte zrozumie, i to i tamto, ale ono zostało pozmieniane. No i pojawiają się kolejne tematy, o których warto porozmawiać. Wiecie, kiedy człowiek zadaje pytania innym ludziom, wtedy ten człowiek zdaje sobie sprawę, że zależy ci na zrozumieniu tego, o czym myśli i zależy ci na tym, żeby z nim porozmawiać. Ale kiedy ogarnia chrześcijanina taki święty zapał głoszeniowy, to w ciągu kilku minut potrafi zrobić coś, że ta osoba nie wie, jak się wybronić, jak uciekać i nagle uświadamia sobie, że laska nie wyłączyła, że ma tysiąc spraw do załatwienia i że musi uciekać. Problem tkwi w tym, że jako wierzący ludzie często próbujemy ludziom głosić ex cathedra, wchodzić w pozycję autorytetu, którego oni nie zrozumieją ani nam nie przyznają. Jeśli ktoś przychodzi do nas i powie, słuchaj, nie mam pojęcia, o co chodzi w całym tym Piśmie Świętym, ale wiem, że ty czytasz i rozumiesz, więc wytłumacz mi. Wtedy jesteś w takiej pozycji i możesz, powiedzmy, użyć takiego podejścia. Ale w momencie, kiedy chcemy dzielić się z ludźmi Ewangelią, i oni w żaden sposób nie uważają nas za jakieś wielkie autorytety w tej sprawie, to co najlepszego możemy zrobić, to znaczy z nimi rozmawiać. A najlepszym sposobem na rozpoczęcie rozmowy jest zadanie pytania, aby to ci ludzie powiedzieli, co myślą, co uważają, abyśmy mogli zacząć to konfrontować i wchodzić w wymianę. To jest o wiele lepszy sposób i takiego sposobu nie ma co się bać. To, czego się boimy, to, że wyjdziemy z jakimiś
tezami i nagle zostaniemy odrzuceni. Ale przekazywanie prawdy Ewangelii poprzez rozmowę z ludźmi jest o wiele bezpieczniejsze, o wiele prostsze, a przede wszystkim o wiele bardziej efektywne. Więc jesteśmy powołani do tego, by głosić Ewangelię. Wiecie, ja czasami jestem w takiej sytuacji. Ktoś napada kogoś, czasami wierzącego, czasami niewierzącego. Ja jestem tego świadkiem. I ten ktoś napada kogoś, a chwilę później próbuje ze mnie zrobić swoją armatę. On się o ciebie pomodli, zaraz zostaniesz uzdrowiony. Mam ochotę nie modlić się, tylko dać kopa temu, kto składa taką propozycję. Dlatego, że ja modlę się o ludzi, którzy są na to otwarci, a nie o ludzi, którym się ktoś inny w moim imieniu narzuca w takiej sprawie. Zawsze mam ogromną niechęć do takich sytuacji. Dlatego, że wiem, że człowiek, aby zostać uzdrowiony, potrzebuje mieć jakąś otwartość i jakieś pragnienie w środku, a nie być zaatakowanym i powiedzieć tak, żeby się odczepili w końcu. Więc to, w jaki sposób chodzimy z Bogiem, to, w jaki sposób postrzegamy innych ludzi, ma ogromne znaczenie na nasz sposób reprezentowania Królestwa Bożego w stosunku do nich. Nieraz zdarza mi się z kimś rozmawiać i czasami w tej rozmowie sytuacja dojrzewa do tego, że mówię, no słuchaj, chyba zbyt wiele nie stracisz, jeśli spróbujemy się pomodlić w tej sprawie. Co ty na to? Okej, dobra. Rzeczy się dzieją. Ludzie mówią, co to było? I wtedy jest o wiele większa otwartość. Jesteśmy usprawiedliwieni przez Boga. Jesteśmy uwolnieni od potrzeby udowadniania swojej wartości, swojego znaczenia. Jesteśmy uwolnieni od potrzeb poszukiwania poczucia bezpieczeństwa. Możemy to wszystko mieć w Chrystusie. Możemy cieszyć się Jego łaską, Jego miłością, Jego oddaniem dla nas. Możemy zapatrzeć się w to wszystko, co On dla nas zrobił i zacząć tym żyć. Albo możemy obok tego wszystkiego, co Chrystus dla nas zrobił, zacząć budować swoją własną świątynię, świątynię swoich wysiłków, swojej sprawiedliwości, swojej duchowości, swojego poznania, swojego zrozumienia. To zależy od nas, ale każdy wierzący powinien od czasu do czasu skonfrontować się z tym, czy jestem w Chrystusie, czy mam wszystko w Nim, czy próbuję wszystko osiągnąć z dala od Niego. To są dwie różne rzeczywistości. Przez wiarę w Chrystusie mamy wszystko i przez wiarę możemy nauczyć się to wszystko odbierać, to wszystko przeżywać i żyć tym, by wypełnić plan, który Bóg ma w sobie zawarty dla nas. Albo możemy realizować swoje plany i od czasu do czasu desperacko prosić Boga, by zechciał przyjść jako zewnętrzny ekspert i pobłogosławić nasze plany, które my zdecydowaliśmy się realizować. Jezus mówi, jeśli nie wyrzekniesz się wszystkiego, co masz, nie możesz być uczniem moim. Jeśli ciągle żyjemy według starych systemów i próbujemy to pogodzić z prawdą Ewangelii, nigdy nie przyniesie to owocu, do którego zostaliśmy powołani. Jest to coś, w czym dzisiaj chcę się z wami podzielić, dlatego że potrzebujemy badać swoje wnętrza i sprawdzać, czy żyjemy w prawdzie. Do tego zachęca nas Pismo Święte. Dlatego powinniśmy poznawać je jak najgłębiej, jak najmocniej. Dlatego powinniśmy je analizować, żyć Bożym Słowem. Powinniśmy je czytać, słuchać, powinniśmy o nim rozmawiać, myśleć o nim. Powinniśmy nim żyć, dlatego że tylko to Słowo może nas utrzymać w tym, na tej drodze i na tych torach, na których Bóg chce, abyśmy się poruszali. Jeżeli człowiek zaczyna tworzyć sobie coś obok, to bardzo szybko schodzi
z tej drogi, którą Bóg dla niego wyznaczył. I później nieraz zdarza się, że ludzie mają pretensje do samego Boga, jak gdyby to on nie chciał, aby oni wytrwali w prawdzie, albo jak gdyby to Bóg podstawił im nogę. My nie podstawiajmy sobie nogi. Żyjmy Bożym Słowem. Żyjmy tym, co jest tam napisane. Módlmy się, szukajmy Bożego dotknięcia, szukajmy Bożego głosu w naszym życiu. Szukajmy Jego prowadzenia, bo On chce nas poprowadzić. Wyrzeknijmy się siebie. Moja mądrość nie jest warta, by mnie poprowadzić. Tak powiedział apostoł Paweł. Ja to parafrazuję, ale to jest coś z listu do Filipian. On powiedział, wszystko, co mi było zyskiem, przez wzgląd na Chrystusa uznałem za gnój. Odrzuciłem to. Wszystko to, co mi było zyskiem, stało się tym, co odrzuciłem. Albo Chrystus nas prowadzi, albo będziemy sami w siebie prowadzić. Co wolimy? A wiecie, co musi się stać, żeby Chrystus nas poprowadził? Musimy zacząć się nim żyć, szukać bliskości z nim, myśleć o nim, kochać go. Tylko kochające serce jest w stanie słyszeć głos Boga. Tylko wtedy, kiedy on jest dla nas najważniejszy, zaczyna się robić dla nas realnie słyszalne. Wielu ludzi, którzy wierzą w Boga, ale nie żyje w miłości względem Niego, uduchawia sobie swoje własne myśli, swoją własną cielesność i często nazywa to głosem Ducha Świętego i stąd pochodzą różne dziwaczne, chore proroctwa najróżniejszych ludzi. Ale jeśli zaczynamy żyć miłością względem Chrystusa, to zaczynamy być też w rzeczywistości, w której nasze wnętrze staje się zdolne do uległości Jego prowadzenia. Tego powinniśmy szukać, o to powinniśmy zabiegać. I tego sobie i wam, i sobie, i wam, i sobie życzę. Amen.